Tak jest, łączymy się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam wiceminister Błażej Poboży. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Seria krótkich pytań naszych słuchaczy na początek i mam nadzieję krótkich, jasnych i czytelnych odpowiedzi, panie ministrze. Czy dzisiaj, jutro, pojutrze i w najbliższych dniach mogę się wybrać nad rzekę, nad jezioro, na ryby?
Pod warunkiem, że będzie to wyprawa indywidualna, względnie co najwyżej w stowarzyszeniem jednej osoby, no bo myślę, że w tym wypadku trzeba byłoby uznać, że jest to forma spaceru, no a zgodnie z interpretacją, która wczoraj nas wszystkich obowiązuje, no dopuszczona jest ta forma.
Tu mamy jasność. W takim razie, czy mogę wsiąść za chwilę w Warszawie w samochód i pojechać do rodziny w Gdyni, Poznaniu albo Szczecinie?
Rozporządzenie przewiduje możliwość, że jeżeli wymaga to na przykład konieczność opieki nad kimś najbliższym lub inne potrzeby, które są określone jako niezbędne potrzeby życiowe, oczywiście taka podróż jest możliwa. No,
wizyta u rodziny jest taką po prostu codzienną potrzebą?
Nie. Jeżeli mówimy o spotkaniu w większym gronie, spotkaniu towarzyskim, rodzinnym, na pewno nie. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o konieczności odwiedzenia kogoś bliskiego z rodziny, nad kim sprawujemy opiekę, na przykład poprzez dostarczenie mu najlepiej pod drzwi bez bezpośredniego kontaktu, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z seniorem, no to oczywiście taki kontakt nie jest wskazany.
Słucha nas wielu taksówkarzy, panie ministrze, teraz, więc od nich pytanie. Czy taksówkarz może przewozić dzisiaj więcej niż jednego pasażera?
Rozmawialiśmy o tym zarówno wczoraj na naszym wewnętrznym sztabie kryzysowym w ministerstwie, jak i dziś podczas odprawy z komendantami służb, w tym komendantem głównym policji, generałem Jarosławem Szymczykiem, i stoimy tutaj na stanowisku, że oczywiście jest to dopuszczona sytuacja. Wykluczone natomiast, bo chciałbym to jednoznacznie powiedzieć, jest, czy obostrzenia dotyczą transportu zbiorowego w przypadku zarówno autobusów, tramwajów, środków komunikacji zbiorowej, gdzie wprowadzono zasadę, że maksymalne wypełnienie autobusów to połowa miejsc siedzących.
I tu samorządowcy pytają, jak to wyegzekwować, jak to sprawdzać, żeby to rzeczywiście zadziałało.
Jeżeli przywołuje pan samorządowców, to ja mogę pokazać tylko, jak sobie poradzili z tym samorządowcy. No, przede wszystkim nie zmniejszać liczby taborów, które wyjeżdżają na ulicę. No, rzecz skandaliczna w mojej ocenie w Warszawie to ograniczenie liczby kursujących autobusów i tramwajów, czyli poprzez wprowadzenie rozkładu weekendowego podczas tygodnia, ale to już pominę.
Natomiast ale to na samorządach ciąży obowiązek do pilnowania tego, żeby w autobusie nie było więcej niż połowa miejsc zajętych?
Nawet więcej, panie redaktorze, ten obowiązek zgodnie z prawem, i to niezależnie od tego rozporządzenia, dotyczy osoby prowadzącej pojazd. Tak jak i pan redaktor, czy ja, gdybyśmy do swojego samochodu wzięli na przykład więcej osób niż dopuszcza to producent na nasz pokład, to też popełnimy wykroczenie.
Czyli kierowca na każdym przystanku powinien stawać i patrzeć, ile jest osób w autobusie, i dopiero ruszać dalej?
Panie redaktorze, ja rozumiem, że możemy wszystko próbować trochę ad absurdum, ale pamiętajmy o jednym. To, co na razie pozwala nam traktować jako dobrą informację, to ten przyrost liczby zachorowań, który jest stosunkowo mniejszy w stosunku do innych krajów europejskich, a wynika on z żelaznej, co chcę bardzo podkreślić, dyscypliny samych obywateli. Jestem przekonany, że większość osób siadając z autobusu, widząc, że jest ich więcej, sama zwróci uwagę kierowcy. Ale można sobie z tym poradzić także, na przykład tak jak zrobiły to władze Gdyni, zrobiły to notabene nawet jeszcze przed wejściem w życie naszych przepisów, gdzie oto w autobusie na co drugim miejscu siedzącym jest zawieszona informacja, bardzo duża i czytelna, że jest to miejsce wyłączone z transportu. Można sobie radzić na różne sposoby i doceniam to, że wszyscy tutaj, zarówno rząd, jak i samorząd, jak i przede wszystkim obywatele, bo to trzeba podkreślić, są tutaj zdeterminowani w tym, aby tą epidemię zatrzymać, a inaczej nie przerwiemy.
Szef MSWiA Błażej Poboży jest naszym gościem. Panie ministrze, to teraz spójrzmy w inne rejony. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby bez zakłóceń, absolutnie bezpiecznie przeprowadzić zdalne, elektroniczne, wirtualne, jak ich nie nazwiemy, obrady Sejmu?
To jest tak naprawdę pytanie do Kancelarii Sejmu, a niekoniecznie do ministra spraw zewnętrznych i administracji, ale...
No jednak troszkę do pana także to jest pytanie, panie ministrze. Bo pytanie jest takie. Pan wie o tym, że Sejm nie ma własnego, specjalnego systemu komputerowego, który może wspomóc takie elektroniczne, zdalne obrady?
Panie redaktorze, jutro odbędzie się po pierwsze posiedzenie Sejmu, na którym dokonana zostanie zmiana regulaminu, bo pamiętajmy...
Nie, panie ministrze, nie rozmywajmy problemu, bardzo proszę, mamy niewiele czasu. Rozmawiajmy o tym realnym problemie. Jest tak, że będziemy mieli w piątek obrady zdalne, które będą się odbywały za pomocą urządzeń elektronicznych. No i dziś dowiedzieliśmy się, że login i hasło do zdalnego głosowania w Sejmie dostał m.in. prezydent Warszawy, który posłem nie jest. Jak pan by nazwał taką wpadkę, będąc politykiem opozycji na przykład dzisiaj?
Znaczy, politycy opozycji wykorzystają oczywiście każdą sytuację do tego, aby pokazać, że ten czy inny sposób jest sposobem nieprawidłowym. Więc ja proponuję ocenić po faktach i po tym, jak sytuacja zostanie rozwiązana. Ja przyjmuję za dobrą informację i za dobrą monetę komunikaty płynące od pani marszałek Witek, komunikaty płynące z Kancelarii Sejmu, która zapewnia, że ta procedura zostanie w sposób prawidłowy przeprowadzona.
Posłowie opozycji alarmują, że będzie można głosować na dowolnym telefonie albo urządzeniu, niekoniecznie służbowym posła. Mamy pewność, że te urządzenia są dobrze zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz, panie ministrze?
Jestem przekonany, że dochowane zostaną tutaj wszelkie standardy. Jeśli tak nie będzie, no to oczywiście będzie to przedmiot do dalszych wyjaśnień, ale...
Nie, może lepiej się przygotować zawczasu, panie ministrze, dlatego pana o to pytam. Dlaczego hasła i loginy dla...
Ale panie redaktorze, decyzje podejmowane przez rząd od początku wybuchu epidemii w Polsce są najlepszym tego dowodem, że my właśnie do całej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa przygotowujemy się przed określonymi wydarzeniami, a nie na przykład jak rządy państw Europy Zachodniej, które no niestety widać, że w kilku przynajmniej sytuacjach wprowadziły określone restrykcje za późno.
Dlatego pytam przed, panie ministrze, przed tym posiedzeniem, proszę pozwolić, dopytuję o to, jak służby podlegają, no jednak służby podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, które mogą wspomóc ten proces.
Te podlegają bezpośrednio ministrowi koordynatorowi, a jednak mimo Unii Personalnej, ja wyraźnie bym rozdzielił.
Dlaczego hasła i loginy dla posłów są przesyłane razem w nieszyfrowanych...
Przygotowuje się do walki z koronawirusem. Ale bardzo proszę, jeżeli chce pan pytać o coś, to mógłby pan zapytać przedstawiciela Kancelarii Sejmu. Bardzo proszę, mogę spróbować odpowiedzieć na to pytanie, chociaż wolałbym odpowiadać na pytania dotyczące tego, jak nasz resort i przygotowuje się do walki z tym ogromnym zagrożeniem.
Przypomnę naszym słuchaczom, że rozmawiam z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, a dopytuję o to, dlaczego posłowie otrzymują hasła i loginy potrzebne do zdalnego procedowania w Sejmie w jednym SMS-ie i do tego nieszyfrowanym, bo tak mówią posłowie opozycji. Pan jako wiceszef MSWiA się nad tym zastanawiał dzisiaj?
Akurat nad tym się nie zastanawiałem, dlatego że od rana uczestniczyłem najpierw w rządowym zespole zarządzania kryzysowego, potem w naszym zespole resortowym, po drodze w konferencji z wojewodami, bo tak naprawdę od wielu tygodni pracujemy w trybie kilkunastogodzinnym. Ale oczywiście, jeżeli to uspokoi pana redaktora, na pewno będzie to przedmiotem naszej analizy. Do rozpoczęcia posiedzenia Sejmu jest jeszcze odpowiednio dużo czasu i jeżeli nawet, albo na razie ja mam jeden przypadek, o którym pan wspomina, SMS-a, który został wysłany do byłego parlamentarzysty, czyli do Rafała Trzaskowskiego, w którym jeśli chodzi o przygotowanie władz Warszawy do epidemii, moglibyśmy rozmawiać naprawdę bardzo długo na tej i nie tylko tej antenie, to oczywiście poza tym jednym przypadkiem na razie innych nie mam. Ale
Błażej Poboże jest naszym gościem, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie dziękuję słuchaczom i zapraszam do internetu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Błażej Poboże, nieustająco z nami. Panie ministrze, a propos przygotowań do tego, co dziś przeżywamy, dokładnie miesiąc temu słyszeliśmy od ministra Dworczyka, szefa kancelarii premiera, że jesteśmy przygotowani na koronawirusa niezależnie od tego, jak szeroka będzie potencjalna skala tych zachorowań. W takim razie, dlaczego lekarze i pielęgniarki wciąż alarmują i upominają się o sprzęt potrzebny im w pracy, sprzęt ochronny, maseczki, rękawiczki, gogle, płyny odkażające, ba, ostatnio nawet proszą o papier do drukarek?
Panie redaktorze, Musiałbym znać konkretny przypadek, to znaczy, czy jest to informacja płynąca ze szpitala normalnego, czy szpitala, który jest tak zwanym jednoimiennym szpitalem zakaźnym. W tej chwili z Agencji Rezerw Materiałowych zapewniane są środki ochrony osobistej przede wszystkim dla przedstawicieli służb oraz dla szpitali jednoimiennych zakaźnych.
To już tłumaczę, przypomnę, dlaczego przywołuję ten alarm.
Koronawirusem.
Proszę pozwolić.
Pozwolił mi jednak też dokończyć moją wypowiedź.
Prosił pan o konkret, więc od razu podpowiadam. W poniedziałek była w tym studiu pani prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która mówiła tak, potrzebujemy wszystkiego. Nadal czekamy. Pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej, w przychodniach, pielęgniarki środowiskowe pracują bez zabezpieczenia, bo rzeczywiście, jak mówiła, sprzęt trafia do szpitali tych jednoimiennych, zakaźnych, bo tam jest najpilniejszy, ale te pielęgniarki, ten personel pracuje dzisiaj bez zabezpieczenia.
Nie, to jeżeli pamiętajmy, że każda placówka, czy to będzie POZ, czy szpitale, mają określony organ prowadzący. Może się okazać, że tak będzie w większości tych przypadków, że są to tak zwane szpitale marszałkowskie i wówczas to pytanie powinno być kierowane jednak do przedstawicieli odpowiednio samorządu województwa lub powiatu. Ja mogę odpowiadać za to, a i też pyta pan tak naprawdę nie ministra zdrowia, tylko ministra spraw wewnętrznych. W związku z tym moja wiedza jest tutaj wiedzą, którą wynoszę z codziennych zespołów zarządzania kryzysowego. Mam i to mogę z całą pewnością i pod pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że wszystkie szpitale jednoimienne zakaźne, dedykowane do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, mają zabezpieczone i na bieżąco uzupełniane środki ochrony osobistej.
Tylko to nie uspokaja pacjentów w innych szpitalach, którzy chorują, którzy muszą być leczeni w tym czasie w innych szpitalach. I pytanie jest, panie ministrze, nie do marszałków tylko do Agencji Rezerw Materiałowych, która podlega jednak rządowi, przyzna pan. A kiedy o brakach mówili wcześniej na przykład samorządowcy, politycy z rządu czy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że to jest gra polityczna zdrowiem i mówili tak, jak na przykład Michał Dworczyk, mamy do czynienia z próbą wywołania paniki, jeśli chodzi o koronawirusa. Może jednak mieli rację, że nie wszystko gra i nie wszystko jest tak przygotowane, jak powinno.
Nie, panie redaktorze, nasz plan walki z epidemią koronawirusa na odcinku medycznym, który akurat nie jest w domenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale myślę, że dobrze pan trafił o tyle, że w ramach naszego resortu nadzoruje chociażby Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, w związku z tym mam w tym obszarze nieco większą wiedzę, który jest szpitalem jednoimiennym, przekształconym właśnie na potrzeby przyjmowania pacjentów z koronawirusem, z podejrzeniem koronawirusa. W tych wszystkich szpitalach, 19 szpitalach jednoimiennych, w tym warszawskim podlegającym MSWiA, środki ochrony osobistej są zabezpieczone. Jeżeli jakakolwiek osoba chce się udać w tej chwili do placówki medycznej, a ma jakiekolwiek podejrzenie, że może być zarażona koronawirusem, ma jakiekolwiek objawy koronawirusa, względnie zetknęła się z osobami, które mogły mieć objawy koronawirusa, powinna się kontaktować przede wszystkim z Państwową Inspekcją Sanitarną, a jeśli objawy są poważniejsze, skierować się właśnie do tej jednoimiennej placówki, jaką są specjalne szpitale zakaźne.
To na boisko MSWiA przejdźmy, panie ministrze.
Jeszcze proszę pozwolić mi udowodnić, że jesteśmy do tego przygotowani. Liczba w tej chwili hospitalizowanych w tych jednoimiennych szpitalach to jest około 1500 osób, 1450 kilka to jest stan na rano, a miejsc jest przygotowanych co najmniej.
Panie ministrze, pytanie nie dotyczyło szpitali jednoimiennych. Proszę o tym pamiętać.
Do szpitali powinny trafiać osoby, które mają podejrzenie zachorowania na zakażenia koronawirusem. Nie do innych, absolutnie nie do innych.
Ale, panie ministrze, wyraźnie się nie rozumiemy. Wyraźnie się nie rozumiemy. Nie rozumiemy się, dlatego że ten apel pielęgniarek i położnych, które codziennie wychodzą do pracy, nie pracując w szpitalach jednoimiennych, jest absolutnie aktualny. One mówią, idę do pacjenta bez maseczki, bez gogli, bez rękawiczek, bez środków odkażających, a nie pracują tylko w tych szpitalach jednoimiennych pielęgniarki i położne, panie ministrze.
Ale te pielęgniarki i te położne, po pierwsze, powinny mieć zapewnione środki ochrony i to wynika z organu prowadzącego daną jednostkę, czy POZ, czy szpital. I co oczywiste, jeżeli wyczerpiemy, czy zabezpieczymy szpitale jednoimienne, zabezpieczymy służby, które są na pierwszym odcinku i co naturalne, do nich trafia przede wszystkim środki zabezpieczenia, to będą one trafiały na pewno także do pozostałych POZ-ów. Ale przede wszystkim powiedzmy jedno, pacjent, który wykazuje objawy zakażenia, nie powinien absolutnie udawać się
to do... To już powiedzieliśmy, panie ministrze. Nie o tych pacjentów chodzi. Te pielęgniarki rozmawiają z Ministerstwem Zdrowia, panie ministrze. Rozmawiają z ministrem zdrowia, z wiceministrem na przykład ostatnio.
A pan rozmawia z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, a nie z ministrem zdrowia. To są pytania, które powinien pan kierować do innego resortu.
Rozumiem, że kiedy minister Dworczyk opowiadał o tym, że jesteśmy przygotowani, to mówił to jako minister zdrowia. Ale okej, zostawmy, przejdźmy na podwórko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Niepotrzebna, myślę,
panie ministrze,
wycieczka personalna pod adresem jednego z członków rządu, który również wykonuje tytaniczną pracę, tak jak pozostali członkowie administracji rządowej na odcinku walki z koronawirusem.
Kilka dni temu na Twitterze napisał pan tak. Jeśli to tylko będzie możliwe, przeprowadzenie wyborów 10 maja powinno być absolutnym priorytetem. W tak trudnych czasach ważne, aby rządzący mieli silny i niekwestionowany mandat społeczny do sprawowania władzy. Czy wybory przeprowadzone w takich warunkach, w jakich dzisiaj jesteśmy, dadzą ten niekwestionowany mandat społeczny do sprawowania władzy, pana zdaniem?
Panie redaktorze, tak myślałem, że, ponieważ jestem osobą aktywną w mediach społecznościowych, jako i pan redaktor również, może pan zadać to pytanie. Chciałbym, aby dokonał pan dokładnej analizy tej mojej wypowiedzi. Po pierwsze, pierwsza część, jeśli tylko to będzie możliwe. W związku z tym to jest pierwsze zastrzeżenie. Jeśli tylko to będzie możliwe, oczywiście uważam, że wybory powinny być przeprowadzone. I teraz przechodzimy do drugiej części mojej wypowiedzi. Chciałbym, żeby ona była tak, jak zgodnie z intencją interpretowana. To znaczy, jeżeli sytuacja, a jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, miałaby oznaczać wielomiesięczne przedłużanie wyborów, to wtedy ten mandat osób sprawujących władzę byłby ograniczony. W związku z tym, jeśli to będzie możliwe, wydaje mi się, że w tej sytuacji warto byłoby, aby mandat najważniejszej osoby w państwie był potwierdzony w powszechnych wyborach, najważniejszych wyborach, jakich mamy do czynienia w Polsce. I nic złego uważam w tym twecie, w tej wypowiedzi, mimo ograniczeń oczywiście 140 znaków, myślę, że pokazuje nieco szerszy kontekst i wrażenie. Warto, aby...
To spróbujmy porozmawiać o tym, jeśli będzie możliwe, panie ministrze. Jeśli to będzie możliwe.
Warto, aby taka silny mandat i silna legitymacja dla osób sprawujących władzę była.
Do 19 kwietnia komisarze wyborczy muszą powołać obwodowe komisje wyborcze. Co się stanie, jeśli będzie kłopot z obsadą komisji wyborczych i do 19 kwietnia nie uda się skompletować tych komisji w różnych miejscach w Polsce?
Nie wiem, pan redaktor ma jakąś taką, nie chcę tego oczywiście jak definiować, ale dziwną zasadę, że kieruje pan pytania do osób, których pan nie zaprasza. To z kolei pytanie powinno paść do przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, do komisarza wyborczego, ale ja spróbuję...
Nie, panie ministrze, to proszę pozwolić. Komu, kto jest organem w rządzie odpowiedzialnym za administrację w Polsce?
Ale już odpowiadam panu, że w mojej ocenie nie będzie problemów z zapewnieniem obsady w komisjach wyborczych, a jeśli będzie, no to będziemy musieli się z tą sytuacją zmierzyć. I to dokładnie jest rozwinięcie tego tweeta, o którym powiedziałem.
To ja o to pytam, co wtedy? Znaczy, jeśli 19 kwietnia nie mamy skompletowanych komisji wyborczych, co robimy?
Być może będzie trzeba się zastanowić nad tym, czy nie jest konieczne wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych konstytucją, ale naprawdę wolałbym, abyśmy dyskutowali o sytuacji tu i teraz, bo tu i teraz odbywa się ciężka walka z epidemią koronawirusa, walka, która na razie jest prowadzona przez i rząd, i służby, i inspekcję sanitarną, i lekarzy na pierwszej linii w sposób pozwalający budzić pewną nadzieję przy ogromnej dyscyplinie Polaków, a nie o sytuacji, która przed którą staniemy za miesiąc.
To sytuacja tu i teraz, panie ministrze, a propos kampanii wyborczej, która trwa.
Może być zahamowana epidemia, a może będziemy mieli taką skalę tej epidemii, że będzie ona wymagała wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych.
Panie ministrze.
Sytuację tu i teraz. Ja się nauczyłem przez
ten tydzień. Panie ministrze.
Tu i teraz w kategoriach godzin i minut, a nie tygodni naprzód, jak chciałby teraz pan redaktor.
Słyszy pan prawników, którzy mówią, że bierne prawo wyborcze obejmuje prawo do agitacji wyborczej. Zna pan doskonale te przepisy jako politolog. Pytanie, czy dzisiaj to prawo można swobodnie realizować, bo o tym jest dyskusja tu i teraz. A w sobotę w RMF FM Jarosław Kaczyński przekonywał, że można prowadzić teraz kampanię wyborczą, bo przecież można zorganizować zgromadzenia do 50 osób. Tyle, że od dzisiaj to już jest niemożliwe, no bo mamy ograniczenie do 2 osób. Sytuacja się zmieniła. Można dzisiaj prowadzić kampanię wyborczą?
Panie redaktorze, w jaki sposób w tej chwili rozmawiamy? Rozmawiamy za pośrednictwem nowoczesnych technologii, za pośrednictwem komunikatora internetowego. Komunikacja i kampania internetowa od wielu lat w Polsce zyskuje na znaczeniu i chociażby ta możliwość ekspozycji medialnej kandydatów, czy to w mediach tradycyjnych, jakim jest radio i telewizja, czy to w mediach internetowych, jest absolutnie wystarczająca. Ja powiem panu redaktorowi, że mam takie wrażenie, i tutaj wychodzi ze mnie trochę natura politologa bardziej niż polityka czy urzędnika administracji, że tak naprawdę te główne narzekania wychodzą ze środowiska Platformy Obywatelskiej, która po prostu ma problem związany z takim, a może nieszczęśliwym dla siebie wyborem kandydatki. Teraz stara się wytworzyć przekonanie o tym, że wybory powinny być przesunięte. Ja choćby dziś usłyszałem, chyba nawet na państwa antenie, ale jeśli nie, to proszę o wybaczenie, lidera innego z ugrupowań opozycyjnych, pana Zgorzelskiego, który mówił, że mają na przykład wewnętrzne badania, które pokazują, że poparcie dla ich kandydata zbliżyło się do poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W związku z tym ja się spodziewam, że w najbliższych godzinach te apele Platformy Obywatelskiej o odłożenie wyborów będą się przedłużały, bo myślę, że widzi w tym furtkę Platforma Obywatelska do tego, aby dokonać zmiany kandydata, no bo ten wybór jest dla tej formacji, wydaje się, nieszczęśliwy. Ale panie redaktorze, jeśli mogę prosić, naprawdę wolałbym, abyśmy dziś mówili o tym, jak Polska, jak rząd, jak obywatele radzą sobie z powstrzymaniem epidemii, a nie zastanawiali się nad tym, czy Platforma ma dobrego czy złego kandydata w tych wyborach.
Dziękuję bardzo za dobrą radę, ale pozwoli pan, że jednak będę się trzymał swojego pomysłu i uważam, że moja rola jest troszkę inna niż słuchanie pana podpowiedzi. Kilka dni temu Jarosław Kaczyński mówił a propos tego, że jest trudno prowadzić kampanię, jest trudno zbierać podpisy. W naszym studiu mówił tak: jeśli wziąć pod uwagę realia tych kandydatów, którzy naprawdę się liczą, ta grupa jest powszechnie znana. Oni prowadzą na różne sposoby kampanię. Czy to jest demokratyczne podejście do wyborów? Zakładamy, że jest już grupa kandydatów, która jest znana, a jeśli komuś nie uda się na przykład pozbierać podpisów, bo jest mniej znany, to cóż z tym zrobimy? A Sąd Najwyższy już w tej sprawie trochę się wypowiedział.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że oprócz kandydatów powszechnie znanych mamy co najmniej dwóch już spoza politycznej ekstraklasy, którzy złożyli lub zapowiadają złożenie wystarczającej liczby podpisów w Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z tym wydaje mi się, że tu akurat 100 tysięcy w dzisiejszych realiach podpisów można zebrać, jeśli zebrał je pan, to były już poseł Jakubiak.
Nie, panie ministrze, ale to, żeby nie uprawiać polityki, tylko spojrzeć na to od strony administracji. Pan jako wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na pewno doskonale to widzi. Czy jeśli mamy ograniczenie spotkań do dwóch osób, zgromadzenia dwuosobowe, to jest to maksimum, na które się umówiliśmy, to czy dzisiaj można skutecznie zbierać podpisy na listach poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich?
No, moje ocenie można. Można.
W jaki sposób?
Jeżeli obywatele są w stanie w sposób oddolny ustawić właściwą kolejkę do apteki, zachowując bezpieczeństwo pomiędzy poszczególnymi pacjentami czy klientami apteki, sklepu spożywczego, to równie dobrze wyobrażam sobie, gdybym kandydował, zbierał podpisy, taką akcję bym w internecie zaproponował. Poprosiłbym, że oto stoję w tym lub innym miejscu ja czy moi wolontariusze i można składać podpisy. Dotrzymany byłby wówczas ten termin, to znaczy jedna osoba przyjmująca podpis i jedna osoba stojąca w jakiejś kolejce do złożenia podpisu.
Panie ministrze, momencik, bo teraz jedna rzecz, której nie rozumiem. Proszę wyjaśnić. Czy ja mogę to naprawdę zorganizować dzisiaj na ulicy i nikt mi nie powie, że zorganizowałem nielegalne zgromadzenie powyżej dwóch osób?
Jeżeli będzie pan przyjmował jeden podpis od danej osoby w wyznaczonym momencie, nie będzie pan przekraczał tego zgromadzenia. Jeśli pan oczywiście zwoła wszystkich na godzinę 15, podejrzewam, że będzie to utrudnione.
No ale jak mam zwołać? Nie na 15. No błagam. Znaczy wyjaśnimy to, żeby nie było wątpliwości. W takim razie inny przykład. Mam plac w parku, na którym dzisiaj mogę skrzyknąć 100 osób i powiedzieć, będziemy ćwiczyć w odległości metra od siebie na przykład? Czy półtora metra?
Nie, panie redaktorze, Oczywiście nie może pan organizować tego typu zgromadzenia, w którym będą mówiły, w którym będzie uczestniczyło więcej osób w jakimś tam celu, który jest celem niezbędnym. Ja tylko próbuję panu, bo pan idzie w argumentację ad absurdum, ja próbuję ją rozbrajać. I tak mniej więcej od paru minut wygląda nasza rozmowa. Słuchacze ocenią, czy skutecznie, czy nieskutecznie, natomiast chcę panu pokazać jednoznacznie. Dzięki temu, jak obywatele zachowują się podczas tej kwarantanny, między innymi jeśli chodzi o kolejki w sklepach, sposób poruszania się komunikacją miejską, kolejki do aptek czy inne sytuacje pokazują, że jeżeli zachowamy we wszystkim zdrowy rozsądek, będziemy starali się przestrzegać przepisów powszechnie obowiązujących, to uda nam się powstrzymać tę pandemię. Naprawdę najmniejszym w tej chwili problemem, przed jakim stoi Polska, jest to, czy kandydat Ksiński, który nagle by zapragnął teraz, szczególnie w tej chwili, rozpocząć zbiórkę swoich podpisów, zbierze wystarczającą liczbę podpisów czy nie, bo większość kandydatów już zebrała wystarczającą liczbę podpisów i pokazuje panu, że udało się to nawet w ostatnich dniach kandydatom spoza...
Panie ministrze, nie ma pan racji. Nie ma pan racji. Pamięta pan, ile komitetów zostało zarejestrowanych w Państwowej Komisji Wyborczej?
Musiałbym sięgnąć, chyba to nie wymaga
pan. Mówi pan, że większość zebrała te podpisy. Jeśli większość zebrała, to ile zebrało?
Dobrze, proszę. Panie redaktorze, ma pan możliwość odsłuchania później tej rozmowy. Powiedziałem, że większość liczących się kandydatów. Liczących się kandydatów ma pan szóstkę podstawową i ona na pewno już zebrała. Kandydat Andrzej Duda zebrał ich ponad 2 miliony. Natomiast spoza politycznej ekstraklasy, według mojej wiedzy, ale jest to wiedza medialna, proszę wybaczyć, ale ja oglądam media ostatnio po 23, gdy wrócę do domu, to według tych informacji, które znajduję w mediach tak wieczorową porą, udało się ta sztuka już byłemu posłowi Jakubiakowi i byłemu eurodeputowanemu Piotrowskiemu, według ich deklaracji.
Mamy ponad 30 zarejestrowanych komitetów w Państwowej Komisji Wyborczej. Pytanie, czy mamy naprawdę stosować argumentację, że liczący się kandydaci zebrali, a pozostali, no trudno, i tak pewnie by nie zebrali.
Nie,
o tym rozmawiamy, panie ministrze.
Ja jako doświadczony i politolog jednak z dużą historią, także akademicką, odpowiem panu tak. W każdych wyborach tak jest, że zgłaszają się rozmaici kandydaci, od producentów wkładek do butów, skończywszy na właścicielach jakichś mini koncernów medialnych, którzy mają ochotę zaistnieć. Dla jednych zaistnieniem będzie już fakt zarejestrowania komitetu, a dla innego będzie to zebranie określonej liczby podpisów. Jeżeli będziemy szukali za wszelką cenę argumentacji na udowodnienie tezy, moje ocenie absurdalnej, jakoby byłoby zebranie 100 tysięcy podpisów przez kandydata trzecio- czy czwartoligowego, to oczywiście ją znajdziemy. Natomiast wolałbym, abyśmy zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy ważniejsze wyzwania w tej chwili, skupiali się na sprawach absolutnie priorytetowych, a nie to, czy kolejny producent składek do butów zbierze 3 tysiące podpisów czy 4. Oczywiście ma do tego prawo i ma możliwości prowadzenia. I podejrzewam, że większość z nich próbowało tych kandydatów także spoza politycznej ekstraklasy te podpisy zbierać, ale jestem przekonany, że na starcie wyborów prezydenckich, oczywiście pamiętajmy o moim zastrzeżeniu, o ile do wyborów prezydenckich dojdzie w terminie przewidzianym, stanie liczba kandydatów nie mniejsza niż w poprzednich wyborach prezydenckich. Mogę o to podjąć z panem redaktorem prawie honorowy zakład, plus minus, dajmy na to może 1/3 kandydatów, bo po prostu zmieniła nam się polityka i teraz tych kluczowych sił na scenie politycznej jest po prostu mniej.
Myślę, że nie najlepszy moment na zakłady. Zakładać się nie będę, ale konkretnie na koniec zapytam, panie ministrze.
10 komitetów będzie, tak uważam.
Czy
6/10 kandydatów.
Czy przygotowujemy w związku z wyborami, które przed nami, takimi albo innymi w najbliższym czasie, przygotowujemy możliwość głosowania za pomocą przenośnych urn poza wyznaczonymi do tej pory miejscami?
Nie jest to możliwe w mojej ocenie, jeśli chodzi o aktualne przepisy.
Jarosław Kaczyński w RMF FM w sobotę mówił tak. Do tych, którzy przebywają w kwarantannie, można dotrzeć z urną wyborczą. Trzeba tylko wprowadzić tutaj odpowiednie rozwiązania techniczne i być może prawne, ale no właśnie o wyłącznie technicznym charakterze.
Powiedziałem przed chwilą, w mojej ocenie w tej chwili nie jest to możliwe. Oczywiście warto byłoby pewnie wprowadzić taką możliwość, to znaczy dokonać jakiejś zmiany, ale ponieważ jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, na tym etapie będzie to niemożliwe. Pamiętajmy jednak o innych możliwościach oddania głosu w wyborach, jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, także tutaj tych większych możliwości jest więcej. Ale
panie ministrze, głosowanie korespondencyjne nie dotyczy osób, które są w kwarantannie.
Panie redaktorze, pozwoli pan, że będę mógł skończyć jedną z moich wypowiedzi. Nie dalej jak w ostatni weekend mieliśmy do czynienia z dwoma wyborami uzupełniającymi, które pokazały frekwencję nie niższą niż zwykle mamy do czynienia w wyborach uzupełniających, co jest dowodem na to, że można przy zachowaniu środków bezpieczeństwa te wybory przeprowadzić i w mojej ocenie te wybory uzupełniające zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy. A jeśli chce pan na przykład znaleźć, bo poproszę pozwolić, że wrzucę także kamyczek do stołecznej polityki, bo jestem tutaj związany także ze stołecznym samorządem, to na przykład równolegle mamy do czynienia z absolutnie no, niezpuszczającą sytuacją, jak choćby zwołanie sesji Rady Miasta przez Rafała Trzaskowskiego i to w sytuacji, gdy sam nawołuje do odwoływania zgromadzeń w ubiegłym tygodniu, która odbyła się w mojej ocenie w sposób niewystarczający, jeśli chodzi o zapewnienie standardów bezpieczeństwa dla obradujących radnych Miasta Stołecznego Warszawy i ich obsługi. Tak naprawdę to jest, myślę, rzecz, którą powinien pan, pozwolę sobie sięgnąć do początku naszej rozmowy, zestawić z posiedzeniem Sejmu, które będzie planowane, gdzie w mojej ocenie, przynajmniej na razie, te zabezpieczenia i te sposoby zaproponowane przez marszałek Witek i kancelarię Sejmu są no, daleko lepsze niż to, co zaproponował Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Ale to tak zupełnie na marginesie.
To na marginesie panu odpowiem, panie ministrze, że jeśli chodzi o obrady Rady Warszawy, te, o których pan mówi, dopytywałem Pawła Rabieja, wiceprezydenta Warszawy, jeszcze zanim te obrady się odbywały. To po pierwsze. Po drugie, mówił pan o frekwencji w wyborach samorządowych uzupełniających w weekend, że ona nie była niższa niż wcześniej. Owszem, jeśli chodzi o wybory uzupełniające, to nie jest zła frekwencja, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Jarosławiu na Podkarpaciu, proszę pozwolić, wyjaśnię słuchaczom, Jarosław, wybory wójta na Podkarpaciu, 28% głosujących w drugiej turze wyborów w ten weekend, tyle że w pierwszej turze 8 marca frekwencja wyniosła 49%, 20 punktów procentowych wyższa była dwa tygodnie wcześniej. Możemy oczywiście dyskutować, jaki związek z koronawirusem ma ta zmiana, ale jest istotna. To już na koniec, wracając do początku naszej rozmowy, czy w wyborach, już będzie pan odpowiadał, tylko proszę mi pozwolić zadać pytanie z tym związane, bo wybory uzupełniające przed nami w kolejne weekendy w różnych miejscach w Polsce, na przykład już w ten weekend jest 8 gmin, w których są wybory, są też dwa referenda. Czy na podstawie dzisiaj obowiązujących przepisów można brać udział w tych weekendowych wyborach?
Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, czy tej refleksji, którą pozostawił pan bez komentarza, czyli umożliwił pan bezpośrednio w tamtym momencie na udzielenie odpowiedzi, to już powiem, to, że w drugiej turze wyborów wójta, burmistrza czy prezydenta frekwencja jest niższa, może być powodem poza koronawirusem także kilku innych czynników. Być może bardzo wielu wyborców straciło w nich swojego kandydata, a nie było gotowe wesprzeć kogoś drugiego, ale to tylko pokazuje, że można sięgać po różną argumentację. Natomiast oczywiście na pewno zagrożenie koronawirusem mogło w przypadku Jarosławia sprawić, że ta frekwencja była niższa, ale chciałbym, żeby jeżeli już pan przywołuje te przykłady, to chciałbym, aby pan przywołał również przykłady trzech innych miejscowości, w których wybory uzupełniające się odbywały w ostatni weekend, gdzie ta frekwencja była nawet do 40% w jednym przypadku. Więc wybrał pan redaktor ten przykład Jarosławia, w którym była frekwencja najniższa. Zgodzi się pan, że tak pan zrobił, bo w trzech innych była wyraźnie wyższa, między 28 a 40, przy czym w przeciwieństwie do pana redaktora, ja mówię teraz z pamięci, nie jestem w stanie sięgnąć po dokładne, ale wydaje mi się, że najwyższa frekwencja to była około 40%.
43% w Smykowie. Od razu wyjaśnimy, 43% ilu wyborców poszło głosować? O jakiej skali wyborów rozmawiamy? Bo to też jest ważne, panie ministrze. Te 43% w Smykowie, gdzie głosowano w wyborach, wybierano jednego radnego, to jest 75 ze 174 uprawnionych osób.
No ale czego to dowodzi? No to w odpowiednio większych wyborach ma pan większą liczbę komisji, lokali wyborczych i tak dalej. Procent jest procent. W tym wypadku naprawdę jak na wybory uzupełniające bardzo krzepiący. Natomiast
pytanie o to, czy można brać udział w wyborach, panie ministrze, bo o to zapytałem i to też jest pytanie rzecz, na którą zwraca dzisiaj uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.
W mojej ocenie tak, ale uważam, że należy zadawać pytania właściwym. W związku z tym w tym wypadku proponuję śledzić komunikaty płynące z Krajowego Biura Wyborczego i PKW i na nich się wzorować, tak jak polecam nieustające śledzenie komunikatów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Głównego Inspektora Sanitarnego, bo tam jak zwykle dla wszystkich pełna informacja. Bardzo się cieszę, chciałbym to powiedzieć, że dziś do wszystkich mieszkańców, do ponad 50 milionów abonentów została wysłana poprzez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informacja w drodze SMS-a zachęcająca do odwiedzin strony gov.pl/koronawirus. Ja też zachęcam do śledzenia tej informacji, bo tam bardzo wiele nowych obostrzeń dotyczących między innymi ruchu przygranicznego. Liczyłem, że o tym porozmawiamy, ale rozumiem, że czasu na to nam nie wystarczy, a tu dokonała się wczoraj zmiana, która wchodzi od 27 marca, w związku z tym wszystkich internautów, wszystkich słuchaczy pozwalam sobie tą drogą odesłać w ślad za SMS-em z RCB na stronę Centrum Informacyjnego Rządu, na stronę gov.pl/koronawirus.
Tak, to jest bardzo ważna zmiana, która się dokona. Ona dotyczy między innymi osób, które pracują za granicą. Do tej pory mogły przekraczać granicę w drodze do pracy i z powrotem do domu. Teraz tego tak łatwo już zrobić nie będą mogły, bo także będą podlegały kwarantannie. Pytanie, jaką ofertę ma rząd dla tych osób, no, które stoją teraz w dość trudnej sytuacji?
Panie redaktorze, powinien pan raczej zadać pytanie, z jakim niebezpieczeństwem wiąże się niekontrolowany ruch graniczny i nie obejmowanie osób przekraczających codziennie granicę kwarantanny.
Ale to się działo do tej pory, panie ministrze. Przez ostatnie dni tak to właśnie wyglądało.
I panie redaktorze, działamy na bieżąco i wprowadzamy kolejne obostrzenie i restrykcje, ponieważ wychodzi to z badań, że w powiatach przygranicznych czy w miejscowościach przygranicznych, w landach po stronie niemieckiej rośnie skala zarażeń, a w naszych powiatach ona jest zdecydowanie niższa w tych przylegających. To należało wprowadzić i dlatego to zrobiliśmy, te obostrzenia, aby te osoby, które potencjalnie w związku ze wzrostem zachorowań po drugiej stronie granicy mogłyby przekraczać granicę Polski, aby także były objęte kwarantanną. Pamiętajmy, że dotyczy to między innymi osób pracujących w niemieckiej służbie medycznej, czy osób szczególnie narażonych na ekspozycję zachorowania koronawirusem. Wreszcie, i to chyba najważniejsza kwestia, jest to odpowiedź na wnioski wojewodów z województw przygranicznych. W związku z tym znowu mam wrażenie, że my wyprzedzamy tutaj rozwiązania w innych państwach, jeśli chodzi o uszczelnianie, bo tak jak mówię, raz jeszcze to powtarzam, naszym celem jest przerwanie łańcucha epidemicznego. Tylko w ten sposób można to zrobić, wprowadzając kolejne restrykcje, tak aby dbać o bezpieczeństwo obywateli.
To króciutko tylko dopytam. Te niepokojące dane, o których pan mówi, z zagranicy, one dotyczą tylko zagranicy. Znaczy po naszej stronie granicy nie mamy jeszcze tych zjawisk, które by pokazywały rzeczywiście, że jest zwiększone zagrożenie epidemiczne.
Tak jest. My codziennie na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, a także w naszych kontaktach w ramach naszego ministerstwa otrzymujemy szczegółowe raporty. Zresztą te raporty są również do znalezienia w internecie, to znaczy mapy zachorowań. Pamiętajmy, że inaczej wygląda mapa zachorowań w skali województwa, która rzeczywiście no, może sprawiać wrażenie, że ten układ zachorowań jest tak, a nie inaczej rozmieszczony. Natomiast zupełnie inaczej wygląda w przypadku chociażby mapy z rozłożeniem na powiaty. Może się wówczas okazać, że tak się okazuje, że po prostu są powiaty, w których liczba zachorowań jest większa niż mniejsza. Ta mapa wtedy wygląda zupełnie inaczej niż mapa województw. Otrzymujemy codziennie kompleksową wiedzę i informacje płynące od głównego inspektora sanitarnego, ministra Jarosława Pinkasa, którego służby podległe wykonują absolutnie tytaniczną pracę również obok funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, szpitali, pracowników służb medycznych, także pracownicy inspekcji sanitarnej są przecież na tej pierwszej linii frontu i my dostajemy bardzo ważny materiał, który może być przedmiotem analizy. Tym z kolei zajmuje się Centrum Analiz Strategicznych. W związku z tym no, mam wrażenie, niech taka krzepiąca informacja popłynie do obywateli także z naszej rozmowy, że państwo działa, państwo funkcjonuje, państwo pokazuje narzędzia, które pozwalają nam spłaszczać tą krzywą wzrostu zachorowań na koronawirusa. I powiedzmy to wyraźnie, bo w stosunku do innych państw europejskich w Polsce ten przyrost zachorowań jest jest mniejszy i to pozwala nam mieć nadzieję, że dzięki wprowadzonym wczoraj restrykcjom uda się nam tą krzywą przyhamować. A to jest najważniejsze, aby system opieki zdrowotnej był w stanie ten problem rozwiązywać, także w przypadku osób, u których zakażenie przeradza się w chorobę i wymagają hospitalizacji.
Błażej Poboże, wiceminister spraw wewnętrznych. Błażej Poboże, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.